Grzegorz Głuch, zespół Gospel Rain.
Może zacznijmy od podstaw. Jak możemy określić gospel? Czym jest gospel?
Takie pierwsze skojarzenie oczywiście, że jest to jakiś rodzaj gatunku muzycznego, jakaś wrażliwość i rzeczywistość, która przyszła do nas oczywiście z zachodu, przyszła z oceanu, ale dzisiaj muzyka gospel i pewna wrażliwość gospel to jest coś tak bardzo złożonego, coś bardzo tak bogatego, że właściwie określiłbym to wszystkim mianem pewnego nie tylko środowiska, ale pewien takiego zjawiska, które oczywiście w Stanach Zjednoczonych ma ponad 200 lat, w Polsce oczywiście nieco krócej, ale to nas bardzo mocno fascynuje. Oczywiście muzyka gospel jest ściśle związana z przeżywaniem spraw wiary, religii, bo wiadomo, że ta muzyka zrodziła się w środowisku niewolników amerykańskich, tych, którzy opowiadali swoją tęsknotę za wolnością, ale także oczywiście opowiadali, czy wyśpiewali hymny, psalmy, te, które zostały zapisane w Biblii. To stało się oczywiście ich modlitwą. Ale oczywiście wiadomo, to jest tak, że od jakichś 60. lat ubiegłego wieku, sprawą choćby takich artystów jak nieżyjącej od niedawna Aretha Franklin czy Otisa Redlinga, ta muzyka po prostu stała się gałęzią muzyki rozrywkowej, całkiem prężnie funkcjonującą. W Polsce oczywiście ta muzyka jest od jakiegoś czasu istnieją bardzo prężnie, dobrze działające, świetnie grające chóry, zespoły oczywiście. I co najważniejsze, pisze się także w języku polskim te utwory. Kiedyś powiedziałem, że muzyka gospel to już dzisiaj nie jest jedna ulica, tylko to jest takie rondo, do którego jakby kierują się różne ulice, różne trakty. Właściwie gdybyśmy posłali się takich nie tylko topowych, ale w ogóle bardzo różnych artystów muzyki gospel, to byśmy tam i słyszeli R&B, i słyszymy tam hip-hop, i słyszymy muzykę gitarową, ten taki bardziej popową odmianę, oczywiście określaną mianem praise and worship, więc tego jest oczywiście bardzo dużo. Pewnie byśmy to powiedzieli o każdym gatunku muzycznym, ale w muzyce gospel naprawdę najważniejsze jest to, i to przy różnorodności tych artystów, jedna rzecz jest istotna, że rzeczywiście ludzie, którzy tworzą tą muzykę, rzeczywiście oni tworzą z pewnej wrażliwości swojego serca. Oni opowiadają o rzeczach bardzo ważnych.
Czy gospel traci w uszach, powiedzmy, osób mniej wierzących albo w ogóle niewierzących?
Nie traci, dlatego że myślę, że to jest rzeczywistość. I oczywiście jestem daleki od tego, żeby oczywiście rzeczy ważne i słowa ważne oczywiście gdzieś tak trwonić, nie traktować ich poważnie, ale powiem tak, że spotykam się z wieloma artystami, dla których po prostu jest to rzeczywiście poruszające. Czasami jest to pierwsze spotkanie. Często to jest tak, że nie pytając o kwestie wiary, o ich rzeczywistość jakiegoś nawrócenia, ale oni opowiadają o różnych rzeczach, nawet o jakimś złamaniu w swoim życiu, o jakichś sytuacjach trudnych, o rzeczach, które gdzieś im się nie poukładały. I wtedy, kiedy oni nawet spotykają się na gruncie takim muzycznym, kiedy zaczynamy o tym po prostu gadać, to okazuje się, że oni też to jakoś przeżywają, że to są rzeczy bardzo uniwersalne, bardzo prawdziwe. Muzykowanie, tworzenie warsztatów, tworzenie muzyki jest tak naprawdę najważniejszą okazją tego, żeby się spotkać z nimi ludźmi i po prostu rozmawiać. To są rzeczy ważniejsze. To po nas zostanie.
Jak to jest w Polsce? Gospel zyskuje popularność?
Myślę, że tak. Dla nie tylko już tych ludzi, którzy takiej muzyki słuchają i te płyty kupują, bo to jest też ważne, że to artyści, którzy są szanowani i mają nie tylko płyty, które sprzedają, ale także tych odsłon na YouTubie jest sporo. Ona nas bardzo rozwija. Rozwija nas intonacyjnie, rytmicznie, harmonicznie. Ja prowadzę kilka takich chórów i mam na przykład w chórach osoby, które są już takie naprawdę w wieku średnim. Są to osoby, które pracują w bardzo różnych zawodach. I nagle oni odkrywają, jaką mają głęboką muzykalność. Oni tego nigdy nie wiedzieli. Ja sam też tego nie wiedziałem. Zaczynamy to razem odkrywać. To jest niesamowite. Pod Krakowem istnieje chór dla gospelowy dla starszych ludzi. Niesamowite, jak oni także się odnawiają pod względem takim także mentalnym. Więc tak to wygląda. Jest bardzo dużo warsztatów, bardzo dużo miejsc, w małych miejscowościach, średnich. Dalej, mówimy także o dużych koncertach, które się odbywają. Nawet nie tylko takich wydarzeniach wielkich, choćby jak odbywający się w Boże Ciało, koncert chwały w Lublinie, czy koncert Jednego Serca, Jednego Ducha w Rzeszowie, gdzie przychodzi 100 tysięcy ludzi.
Pan by widział gospel na polskich nabożeństwach kościelnych? Czy jeszcze jest może na to za wcześnie?
Ja bym był ostrożny. To znaczy ja mam przeogromny szacunek oczywiście do tego, co jest muzyką piękną. Mówimy o jakości tego wykonania, o energii, o radości, o pewnym pozytywnym przekazie.
I mam też na myśli, że Kościół polski, mam wrażenie, jest trochę sceptyczny do takiego entuzjastycznego przeżywania spotkania z Bogiem, nazwijmy to.
Pewna jest taka obawa, czy czasem nie jest to zbyt mocne przeżywanie, czy emocjonalność nie jest przeszkodą dla tradycji, dla pewnej litery. Osobiście wydaje mi się, że jedno drugim się spokojnie da połączyć. Emocjonalność i wyrażanie pasji w śpiewie, także w kościele, jest bardzo ważne. To nie jest dobre, jeśli na przykład ktoś to jakby gra i śpiewa gdzieś tam za organami i on jest przygnębiony i to przygnębienie nam dalej przekazuje, no to my je odbieramy. Więc też grając nawet bardzo proste, tradycyjne rzeczy, też zagranie tego z pasją, z pewną nadzieją jest ważne, bo do nas to wraca po prostu.
Może przejdźmy do warsztatów, siódmych warsztatów gospel w Świdniku. Jak można się gospel uczyć?
To jest w ogóle niesamowita historia. historia, dlatego że w różnych miejscach te warsztaty się dzieją. W moim rodzinnym Świdniku, którym mieszkam od dzieciństwa, też staram się gdzieś tam dać coś po prostu. Zaczęło się od czegoś bardzo niewielkiego, a dziś rzeczywiście te 7 warsztaty to już jest naprawdę duża inicjatywa, duże przedsięwzięcie. Dziś już zamykamy ten nabór, bo zostawiliśmy jeszcze tak w ostatniej chwili ten możliwość zapisania się. Prawie 100 osób, które razem zostanie na scenie, to ludzie, którzy nie przesłuchujemy, ale zazwyczaj to wygląda tak, że śpiewa tak dobrze, że jest to po prostu niebywałe. Że to też są takie osoby, które podróżują trochę za nami z różnych miejscowości i przyjeżdżają na te warsztaty. Uczymy się przez cały weekend. To będzie rzeczywiście ciężka praca. Ja chciałbym też wytłumaczyć też słuchaczom, że nauczenie się 12 utworów, czy mniej więcej takiego programu, który składa się na pełną płytę koncertową, często takim zawodowym chórom zajmuje czasami rok, czasami troszkę krócej. A tutaj musimy oczywiście zrobić w ciągu tego jednego weekendu. Wiadomo, że jest to nauczenie na użytek tego koncertu warsztatowego, który będzie się odbywał w niedzielę. No ale biorąc pod uwagę, że jest to materiał złożony, często te współbrzmienia, harmonie wcale nie są aż takie łatwe, że trzeba poświęcić sporo czasu, skupić się. Ja mówię, że to jest taka troszkę nie dzisiejsza mentalność. To znaczy, że potrzebujemy wielu czasami dni, tygodni ćwiczeń na to, żeby 5 minut zobaczyć i usłyszeć coś, co jest taką najbardziej drogocenną perłą, której nie da się z niczym porównać.
To na koniec jeszcze bym chciał nawiązać do historii pańskiego zespołu Gospel Rain. I ta historia nieodzownie łączy się ze Światowymi Dniami Młodzieży właśnie.
Jak w ogóle myślimy o Światowych Dniach Młodzieży, to my myślimy sobie o jakiejś takiej strasznie poważnej inicjatywie, o czymś po prostu, bo rzeczywiście ważne. Przyjeżdżał papież, kieruje ważne słowa, zjeżdżają się młodzi ludzie z całego świata. Ale to, co się wydarzyło w 91 roku w Częstochowie, ja o tym wielokrotnie mówię, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, które jest jakby niedostrzegane. Po prostu zjechało się, nie wiem, chyba za 2 miliony ludzi do miejscowości wcale nie takiej dużej, w czasach, które wcale nie były jeszcze zbyt łatwe. No to nie były czasy infrastruktury, którą dzisiaj mamy, prawda? Jakichś fast foodów. Po prostu no to w ogóle było bardzo takie początkujące, jeszcze przaśne. I nagle tam zjeżdża się po prostu te kilka milionów ludzi. Miasto tętni życiem. Dla tych, którzy tam pojechali, my byliśmy po prostu wbici w ziemię po prostu. To było niesamowite poczucie. Odbyły się rozmaite festiwale muzyczne, które ten Światowe Dni Młodzieży otaczały. No i rzeczywiście wielkie święto. Ja wiem, że wielu ludzi to bardzo zainspirowało, dlatego że ta wybuchła, może powiedzieć, ta cała scena chrześcijańska. Bardzo ważną rzeczą była przyjaźń, dlatego też to na tym to powstało. Potem oczywiście zespół się, wiadomo, rozrastał, powstał także chór. Cieszę się, że nam się udaje też w różnych rozmaitych miejscach na te Światowe Młodzieży też Dni Młodzieży pojechać, po to, żeby też zobaczyć, jak to się zmienia. Wiadomo, że one się, nie powiem, że komercjalizują, ale jest troszkę dzisiaj łatwiej. Aczkolwiek doświadczyliśmy rzeczywiście kilkanaście dni temu wydarzenie, które było równie takie, bym powiedział, ekscentryczne trochę, no bo wyjazd do Panamy, do Ameryki Łacińskiej, w miejscu, gdzie pracowaliśmy też z chórem, bo pracowaliśmy z chórem, tworzyliśmy różne grupy artystyczne, my odpowiadaliśmy za chór, który zaśpiewał w czasie dużego koncertu Polska dla Panamy. No i to było ekstremalne doświadczenie, bo proszę sobie wyobrazić, że my nie wiedzieliśmy, gdzie będziemy mieli próby, gdzie dopadniemy prąd, gdzie będzie rzeczywiście szansa na zrobienie tego materiału, ale rzeczywiście się udało. I mogę powiedzieć, że to, co najważniejsze, co przywiozłem teraz tej Światowych Dni Młodzieży, to jest to samo uczucie, które miałem wtedy, kiedy były Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie. W 91 roku przyjechali wtedy do Polski także na przykład Ukraińcy i Białorusini. I jeszcze wtedy bez niepodległości swojej. To była dość odważna sytuacja. A ja doświadczyłem teraz niebywałego świadectwa od Panamczyków. To jest niesamowite. Bardzo, może nie bardzo biedny kraj, ale znacznie uboższy niż Polacy. My musimy o tym pamiętać. I to trochę wzbudza takie, bym powiedział, taką wdzięczność za to, że my jako Polacy doświadczamy pokoju jednak, że doświadczamy jednak jakiegoś dobrobytu i jednak takiego, bym powiedział, bezpieczeństwa. Mało za to dziękujemy, mało jesteśmy za to gdzieś wdzięczni sobie, nie wiem, Panu Bogu, rodzicom, tego wszystkiemu. Z tej perspektywy troszkę łatwiej to po prostu zobaczyć, że my jako Polacy też mamy naprawdę za to dziękować.